audycji Masz Prawo, dzień dobry, mówi państwu Dorota Niebrzydowska. Czy czują państwo już tą atmosferę wakacji? Jest tak pięknie za oknem, że aż trudno uwierzyć, że to jeszcze nie jest lipiec i nie mamy wolnego. Ale myślę, że część z nas te wakacje spędzi jednak w pracy. A dziś będziemy rozmawiać o tym właśnie, co jakie obowiązki mają pracodawcy w stosunku do tych, których zatrudniają, ale nie z tytułu umowy pracy, a z tytułu umowy zlecenia. Moimi gośćmi są dziś panie Urszula Krętowska, główny specjalista w Wydziale Obsługi Klienta Białostockiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pani Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny Podlaskiego ZUS. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pracodawcy bardzo często, zatrudniając na takie krótkie umowy wakacyjne, zatrudniają na podstawie umowy zlecenia. I teraz właśnie, czy to, że zatrudniają na podstawie umowy zlecenia, oznacza, że bardziej im się to opłaca, jest wygodniejsze, rodzi mniej obowiązków? No pewnie też. Czy po prostu taka umowa jest również dużo bardziej korzystna dla tych, których zatrudniają? Zacznijmy od studentów. Warto zatrudniać studentów na umowę zlecenia? Studentów to w ogóle chyba w ogóle warto zatrudniać, niezależnie od tego na co.
Zgadza się. Dlatego, że studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, nie podlegają zgłoszeniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli nie podlegają ubezpieczeniom ani społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Czyli w zasadzie, jeżeli podpisuje się umowę zlecenia ze studentem, to nikomu niczego nie trzeba zgłaszać?
Zgadza się.
Dobrze. A studenci do 26 roku życia, no to zdecydowana większość, ale mamy też takich studentów, którzy 26 lat szczęśliwie skończyli, a studia trwają.
No to niestety już ci studenci po 26 roku życia z tytułu umowy zlecenia będą podlegać ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Więc tych studentów będziemy musieli już zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
I w czyim to jest interesie i kto powinien o to zadbać?
Zgłoszenia dokonuje zleceniodawca, czyli nasz tak zwany pracodawca. I dokonuje on to na dokumencie zgłoszeniowym ZUA. I studenci powyżej 26 roku życia są zgłaszani już do ubezpieczeń społecznych, czyli ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego, zdrowotnego. To są dla nich ubezpieczenia obowiązkowe. Natomiast mają prawo wybrać, czy chcą podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. To jedyny, mogą tutaj sobie...
jedyny wybór, jaki mają do dokonania. Dobrze, trochę pokomplikuję. A jeżeli taki student, no bo pewnie podpisując umowę zlecenia, pracodawca daje do podpisania taki dokument, jestem studentem, podpiszę, jestem studentem, nie wczyta się tam do końca za bardzo, ile on ma lat. I pracodawca również może nie dopatrzeć takiego obowiązku, co się wtedy dzieje. Wyszturamy takiego pracodawcę? Wyszukamy tak. za pomocą jakichś dokumentów, które i tak Zakład Ubezpieczeń posiada?
To znaczy w przypadku, gdyby się zdarzyła kontrol w zakładzie pracy i będą takie dokumenty, że taka osoba figurowała w tym zakładzie, no to ZUS obejmie ubezpieczeniami taką osobę.
Wstecz.
Z umowy zlecenia wstecz. Tak.
Jeżeli kończymy te 26 lat, to oczywiście możemy być objęci tym ubezpieczeniem. Też uczelnia może nas dalej objąć. To tylko kilka kierunków jest takich chyba, tak? Z racji których studiowanie pozwala po 26 roku życia być ubezpieczonym.
Ale to tylko dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Więc tutaj przy umowie zlecenia absolutnie nie mamy takich ulg. Kończymy 26 lat i bez względu na to, na jakim kierunku studiów jesteśmy, musimy podlegać ubezpieczeniu i emerytalnemu, i rentowemu, i także zdrowotnemu. A w przypadku, gdy osoba, która studiuje, ale nie pracuje, nigdzie nie pracuje, może w dalszym ciągu być zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego albo przez uczelnię, albo przez swoją rodzinę, czyli rodziców, bądź współmałżonka, tylko i wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.
A jeżeli podejmie pracę, chociażby z tytułu tego umowy zlecenia, to ma obowiązek poinformować o tym uczelnię, bądź też rodzica, który, no nie wiem, przez dwóch źródeł będzie ta składka mu płacona. Nie będzie.
Nie, tylko z jednego źródła. Także musi poinformować osobę, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego, że ma już swój tytuł do ubezpieczenia.
Mimo, że ten tytuł do ubezpieczenia będzie trwał przykładowo miesiąc.
Na przykład.
Wtedy dwa razy papierologię musi wykonać, tak?
No niestety.
Czyli wyrejestrowuje, zarejestrowuje. Dobrze, a jak tego nie zrobi?
To nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie zgłosi nikt takiej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego. A gdyby się tak zdarzyło, że i jest ubezpieczona z uczelni bądź przez rodzica i dodatkowo jeszcze zgłosi osoba, u której zawrze umowę zlecenie, no to te ubezpieczenia zdublują się niestety i pewnie to wyłapiemy.
To pewnie się to znajdzie. Zapytam jeszcze o ten obowiązek, który mamy od 1 stycznia tego roku, a mianowicie zgłaszania umów zlecenia, niezależnie od tego, kogo zatrudniamy, prawda? Czy studentów, jeżeli zatrudniamy, to zgłaszać nie musimy?
Nie, tutaj zapewne chodzi o umowę o dzieło. Umowę o dzieło od 1 stycznia weszła właśnie zmiana ustawy i tu dotyczy, że wszystkie umowy o dzieło w ciągu 7 dni od daty zawarcia trzeba je zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
To nie zlecenie, tak.
Tak, i tutaj bardziej to chodzi o informację o takiej umowie o dzieło, ponieważ umowy o dzieło nadal nie rodzą obowiązku składek. Jeżeli oczywiście nie są zawarte z własnym pracodawcą.
Tak. Dobrze, czyli zatrudnianie studentów ma swoje plusy dla studenta na pewno, bo dostaje po prostu wynagrodzenie brutto równa się netto, a jeżeli jeszcze w ogóle powiemy, że do 26 roku życia nie płaci się podatku dochodowego od osób fizycznych, no to generalnie brutto równa się netto, a dla pracodawcy to również jest korzyść? Czegoś nie musi płacić, tej swojej części składki, tak?
Znaczy pracodawca do ZUS-u wtedy w ogóle nie odprowadza żadnych składek, więc tutaj pracodawca tyle, że wypłaci wynagrodzenie dla tego zleceniobiorcy.
Czyli studenci są najbardziej pożądani na rynku pracy, jeśli chodzi o studiowanie zdalne i to, co zrobiła pandemia, że niestety mogli wyjechać z dużych miast i te szeregi pracowników, które były tutaj do wzięcia, troszkę się uszczupliły, czy wrócą na wakacje, to się okaże. A jak to jest w przypadku emerytów? Czy oni również są takimi pożądanymi pracownikami, bo też mało obowiązków wynika z zawierania umów zlecenia z nimi?
Zapewne są pożądani, natomiast jeżeli chodzi o umowę zlecenie, to niestety rencista czy emeryt będzie zgłoszony z tej umowy do wszystkich ubezpieczeń, czyli do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
I nawet ulgi nie będzie miał w podatku dochodowym od osób fizycznych. No to jednak studenci mają tutaj dużo bardziej preferencyjne warunki zatrudnienia, chociaż praca nie musi trwać tylko przez wakacje, ale w ogóle generalnie student może być zatrudniony, nie ma tutaj absolutnie żadnych ograniczeń. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o umowach zlecenia. To jest taka umowa alternatywna i często wybierana przez pracodawców do umowy o pracę. Ona była swego czasu bardzo często wybieraną umową, nawet zastępowała umowę o pracę długi okres czasu, ponieważ w ogóle nie rodziła obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. I to zostało uregulowane. Nie ma już tak, że nie będziemy płacić składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli będziemy pracowali na podstawie umowy zlecenia. Oczywiście umowa zlecenia to umowa unormowana w kodeksie cywilnym, a nie w kodeksie pracy. W związku z tym wszystkie przywileje, które mają pracownicy, tych zleceniobiorców omijają. Mogą też swobodnie kształtować swój stosunek umowny, więc można pracować bardzo długo albo bardzo krótko, albo pracować w zasadzie bez przerwy. Ale nie o tym chciałam. Jeżeli mamy umowę o pracę i umowę zlecenie zawieramy z kim innym, bo teraz będziemy mieli tak, że pracowników jest mało, więc będziemy mogli sobie dorabiać do umowy o pracę, to czy pracodawca, może ten, który nas zatrudnia na umowę o pracę, nawet o tym nie wiedzieć, ale ten, który nam zleca i zawiera z nami umowę zlecenie, musi informować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych i kiedy?
Musi nas poinformować, tylko że osoba, która wykonuje umowę zlecenie z inną osobą niż swój własny pracodawca, to również musi poinformować tego zleceniodawcę o tym, czy z tytułu umowy o pracę ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie. Bo jeżeli ma zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, to wtedy z takiej umowy zlecenia będzie tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast jeżeli nie będzie miał minimalnego wynagrodzenia...
Trudno sobie wyobrazić taką sytuację. No chyba, że to jest jakiś
może
pół etatu,
część
tak?
etatu, tak na przykład. To wtedy i z umowy o pracę, i z umowy zlecenia będą już składki na ubezpieczenia społeczne obowiązkowe.
A to będzie ta różnica? Do minimalnego wynagrodzenia?
Niestety nie. To jest zawsze od kwoty brutto, którą tutaj podpiszemy, na jaką kwotę podpiszemy umowę na przykład.
I jeżeli na przykład pracodawca nam da podwyżkę, a umowa zlecenia nadal trwa i do tej minimalnej już dobrnęliśmy, to możemy zrezygnować z takiego ubezpieczenia, z umowy zlecenia.
Tak,
to
musimy musimy swego zleceniodawcę o tym poinformować, że już osiągamy minimalne wynagrodzenie i wtedy już z umowy zlecenia będzie tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, ale pewnie są i takie, że tych umów zlecenia mamy kilka u różnych pracodawców, bądź też u, znaczy pracodawców mówię oczywiście, bo tutaj zleceniodawców, u różnych zleceniodawców, chociaż ta umowa nam się trochę już zrównuje ze stosunkiem pracy, bardzo nawet bliska jest. No to właśnie, to kto to liczy i przecież ja nie muszę informować, że ja mam przecież tyle umów zlecenia. Nikogo chyba muszę.
W zasadzie powinniśmy informować, natomiast też zleceniodawca może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z taką informacją o podleganiu, ile umów taka osoba miała. I jeżeli stwierdzimy, że jest na przykład, nie wykonuje żadnej umowy, więc będzie osoba objęta wszystkimi ubezpieczeniami, nawet wstecz, jeżeli się okaże, że innych umów nie było. Także to wszystko jest do sprawdzenia. Tak?
Rozumiem. Tutaj. Czyli trzeba być uczciwym w stosunku do siebie i swojego zleceniodawcy, bo tak. Potem ten zleceniodawca będzie płacił konsekwencje naszego zaniedbania. Dobrze, czyli można mieć kilka umów zlecenia i wybieramy sobie z której, czy z pierwszej, czy z drugiej, czy z trzeciej, która nam bardziej korzystna.
Nie, tu nie mamy wyboru niestety. Kolejność zawierania umów zlecenia jest jakaś. Po prostu zawieramy z jednym pracodawcą za jakiś czas, z drugim, trzecim, piątym i kolejnym. Więc tutaj do momentu...
Tego życzymy oczywiście wszystkim, żeby mieli aż pięć.
Do momentu, aż osiągniemy kwotę z tych wszystkich umów, która będzie wyższa bądź równa minimalnemu wynagrodzeniu, które na dzień dzisiejszy wynosi 2800 zł, wówczas od kolejnej umowy już nie musimy odprowadzać składek.
Czyli pierwsza nasza umowa jest taka w sumie najważniejsza, tak? Bo to,
tak, jeżeli pierwsza umowa będzie na tę kwotę minimalnego wynagrodzenia, wówczas każda następna już nie będzie rodzić obowiązku płacenia składek emerytalno-rentowych.
To zapytam przewrotnie, a można płacić, jak się chce?
Można.
Można przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego, jak najbardziej.
Dlaczego tak zapytałam? Dlatego, że no przecież wielokrotnie w tej audycji również mówimy o tym, że nasza emerytura od jakiegoś długiego już dość czasu zależy od tego, ile tych składek odprowadzimy. I my tak w zasadzie próbujemy unikać płacenia tych składek. Mówimy, a to już jest druga, to nie. A potem się okaże, że możemy mieć ich trochę za mało.
To prawda, więc jeżeli będziemy mieli więcej umów i wyższe kwoty będą wynikały z tych umów, to jest nasza decyzja. Jeżeli decydujemy się na to, że nie płacimy składek po przekroczeniu kwoty minimalnego wynagrodzenia, mamy do tego prawo. Ale tak jak pani redaktor wspomniała, im więcej składek odprowadzimy, tym w przyszłości ta nasza emerytura będzie wyższa.
Bo to my decydujemy, nie pracodawca, prawda? Tutaj to my decydujemy, czy chcemy, żeby pracodawca nas objął tym, znaczy zleceniodawca objął nas tym ubezpieczeniem, czy nie.
Przy dobrowolnych ubezpieczeniach tak, jak najbardziej.
I my też decydujemy, czy z tego rezygnujemy. A jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, ona jest płacona zawsze, tak?
Zawsze.
Nie ma tutaj wyboru.
Nie mamy tutaj przy umowie zlecenia, nie mamy wyboru. Jeżeli będziemy mieli 5 umów zleceń, to z wszystkich 5 będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne.
To tylko taki dodatek do składek, które opłacamy i z tych składek również możemy opłacać, znaczy nie z tych składek, ale z tych umów zlecenia możemy również opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Przepraszam, chorobowe. Dlaczego chciałam o tym powiedzieć? Dlatego, że to jest o tyle ważne, że jeżeli tej składki nie będziemy opłacali, to nie przysługują nam żadne zwolnienia lekarskie.
Zasiłek chorobowy.
Zasiłek chorobowy, zwolnienia lekarskie. Mhm.
Macierzyński. Tak, rezygnując z tego ubezpieczenia, świadomie narażamy się na to, że w momencie, gdy zachorujemy, niestety zostaniemy tak naprawdę bez pieniędzy.
A to też możemy do tego przystąpić, kiedy sobie zechcemy? Czy już przy pierwszym zgłoszeniu musimy zadeklarować, że chcemy płacić?
Możemy w każdej chwili do tego się zgłosić. Możemy od razu na początku przy zawieraniu umowy, a możemy również w trakcie.
I wówczas od razu możemy zachorować? Nie tak bardzo.
Nie, niestety nie. Jest tutaj okres wyczekiwania. 90 dni, więc tutaj będziemy...
Przez 90 dni musimy zdrowo pracować, żeby potem ewentualnie korzystać. To jest oczywiście do zastanowienia się przez państwa, i którzy zawierają takie umowy zlecenia. Na pewno jest tak, że pierwsza podlega kolejną możemy już sobie, jeżeli 2800 przekracza, możemy już sobie ozusować dobrowolnie. Tak mówię kolokwialnie, ozusować dobrowolnie. A jak już zarobimy na tych umowach zlecenia, to może uda nam się wyjechać na wakacje, więc za chwilę porozmawiamy o bonie turystycznym, który będzie dodatkiem do tych wszystkich wydatków wakacyjnych. A takim całkiem fajnym dodatkiem, z którego warto skorzystać i parę osób może z niego skorzystać, a jakoś korzystać nie chcą. W audycji masz prawo. Teraz będziemy już naprawdę wakacyjnie rozmawiać, a mianowicie porozmawiamy o wykorzystywaniu bonów turystycznych. Miesiąc temu przed długim weekendem, to nie było miesiąc temu, długi weekend był 2 miesiące temu i nie był w ogóle sprzyjający do tego, żeby gdziekolwiek wyjeżdżać. Ale był też taki weekend przedłużony z Bożym Ciałem i to wówczas namawiałyśmy słuchaczy, żeby aktywowali ten bon turystyczny, skorzystali z tych 500 zł, które można wykorzystać na wypoczynek dzieci, no i młodzieży nawet. Zainteresowanie wówczas było nikłe. Czy coś wskurałyśmy? Coś się jednak wydarzyło? Ktoś jednak poczuł się przekonany, że warto z tych pieniędzy skorzystać, bo jak z nich nie skorzystamy, to ich po prostu mieć nie będziemy.
Pogoda, która pojawiła się i otwarcie hoteli przede wszystkim na pewno zachęciło bardzo wiele osób do tego, żeby wreszcie przede wszystkim aktywować bon turystyczny, a także bardzo wiele osób już wykorzystywało ten bon. Mamy w naszym województwie przygotowanych 112 tysięcy bonów i tylko część została jeszcze aktywowana, ale coraz większa, ponieważ już aktywowało 40 tysięcy osób bon, który przysługuje ich dzieciom. Na aktywację czeka jeszcze ponad 71 tysięcy.
Czyli 1/3.
Tak, ale są miejsca w Polsce, gdzie już aktywowano nawet 50% bonów. Na przykład na Śląsku, na Dolnym Śląsku. Tam jednak ludzie dość częściej korzystają z tego typu usług i atrakcji. Ale to naprawdę widać, że zainteresowanie jest coraz większe. I przede wszystkim, gdy już ktoś aktywował ten bon, zawsze może zgłosić się do przedsiębiorstwa, które świadczy usługi, gdzie można płacić bonem, żeby zapłacić za jakikolwiek pobyt, czy też wyjazd, czy wycieczkę właśnie bonem, a nie ze swoich prywatnych pieniążków.
Dobrze, to zacznijmy teraz tak technicznie. Żeby aktywować bon, trzeba posiadać,
konto na platformie usług elektronicznych ZUS.
Bez tego konta to się nie uda.
Niestety. To jest jedyny sposób na to, aby ten bon aktywować, a jest to bardzo proste. Takie konto na platformie usług elektronicznych można założyć samodzielnie. Można zgłosić się do nas na salę obsługi klienta. Można zamówić e-wizytę i zrobić to zdalnie, rozmawiając z panią, która poprowadzi, w jaki sposób mamy to zrobić. Więc nie musimy naprawdę zastanawiać się nad tym, żeby odkładać to z dnia na dzień, bo jest to bardzo, bardzo proste. A najprościej po prostu pofatygować się do nas i założyć na miejscu. I nawet wówczas, w momencie, kiedy już założymy sobie profil na platformie usług elektronicznych, od razu aktywować ten bon.
Bon przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia.
Tak, na dziecko do 18 roku życia przysługuje bon w wysokości 500 zł, ale na takie dziecko, na które przysługuje dodatek wychowawczy bądź świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+. Na dziecko z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości również 500 zł, ale tutaj rodzic, który ma takie dziecko z niepełnosprawnością, musi złożyć dodatkowo oświadczenie i wówczas otrzyma ten dodatkowy bon.
Aktywacja takiego bonu łączy się z tym, że w jakimś terminie nieprzekraczalnym, jeżeli aktywujemy, powinniśmy ten bon wykorzystać? Czy możemy mieć go aktywowany na tak zwany wszelki wypadek?
Mogliśmy aktywować bon już 1 sierpnia 2020 roku, bo od tego momentu uruchomiliśmy tą usługę, a przekazać pieniądze z bonu, jeżeli nawet aktywowaliśmy go w tej dacie, dopiero 31 marca 2022 roku. Aktywacja bonu wcale nie powoduje tego, że on zostanie w jakiś sposób zablokowany, czy ktoś będzie miał do nas, będzie ubiegał się o to, żeby szybciej wydać te pieniądze. To jest nasza decyzja, kiedy płacimy i za jaką usługę. A co również ciekawe, to nie musimy jednorazowo tych 500 zł, czy 1000, czy 1500, bo to wszystko zależy od tego, w jakiej wysokości jest bon, bo bon jest jeden na wszystkie dzieci dla osoby, która otrzymała go. Nie musimy jednorazowo tej kwoty przekazywać. Możemy dzielić na drobne części. Możemy zapłacić za jakąś usługę, wskazując recepcjoniście przy obsłudze, że chcemy tylko 100 zł przekazać na bon, a pozostałą kwotę zostawić jeszcze do późniejszego wykorzystania.
Bon jest jeden na wszystkie dzieci, ale tak. O różnych nominałach te bony w takim razie mogą być, bo jeżeli mamy troje dzieci, to będzie 1500
zł.
Tak, czyli to nie jest tak, że 500 na wszystkie dzieci. Dobrze,
Bon 500 zł na jedno dziecko.
Na jedno dziecko, a rodzic, który, właśnie, i to jest ważne, który pobiera 500+, tak?
Tylko i wyłącznie, bo może się zdarzyć też tak, że rodzic, który nie pobiera 500+, będzie chciał na swoim koncie na platformie usług elektronicznych aktywować taki bon i niestety, jak wejdzie na swój profil, to nie znajdzie takiej zakładki, więc nie będzie mógł tego zrobić.
Czyli po pierwsze, najpierw trzeba ustalić, kto te 500+ pobiera w rodzinie, czyli na czyje konto wpływa, a potem tę osobę zobligować do tego, żeby aktywowała ten bon. I ten bon to nie jest żaden czek, żaden kawałek papieru. To jest coś, co mamy w komputerze, tak? A w zasadzie nawet nie w komputerze tego nie mamy. No nie wiem, gdzie my to mamy.
No mamy w komputerze. Mamy na platformie usług elektronicznych na swoim koncie. Również po aktywacji bonu dostajemy informację na naszą pocztę, bo musimy również podać adres mailowy. I to jest 16-cyfrowy kod, którym później płacimy podczas usługi. Przy opłacie proszą nas o podanie tego kodu, oczywiście kwoty, jaka ma być zdjęta z naszego bonu i w taki sposób odbywa się płatność.
Czyli możemy kilkanaście razy nawet takim bonem zapłacić za przeróżne aktywności. A jakie aktywności i gdzie? Czy na przykład wyjeżdżając za granicę również możemy sobie tak z takim bonem pojechać? O to zapytam za chwilę. W audycji Masz Prawo. Teraz chwilę rozmawiamy o bonie turystycznym. No i jak okazuje się, problemy są. A problemy są takie, że można mieć profil, można wejść na platformę usług elektronicznych i można pobierać nawet 500+, a bonu nie znaleźć.
Docierają do nas niestety takie sygnały, ale my naprawdę nie mamy na to wpływu.
Ale czy to oznacza, że jeżeli nie ma takiej informacji, no bo po prostu nie ma, to... No bo mówiłyśmy wcześniej, że jeżeli rodzic nie pobiera tego 500+, wejdzie sobie na tą platformę i będzie chciał ten bon aktywować, to go nie znajdzie, bo go po prostu nie ma.
Nie znajdzie zakładki, bo to się wchodzi na profil ogólny, następnie trzeba znaleźć zakładkę Polski Bon Turystyczny i Mój Bon. A u takiej osoby nie ma tej zakładki. Ona się w ogóle nie pojawi, więc... Taka osoba, która takiej zakładki nie znajduje...
I można wtedy domniemywać, że no to chwila, wszystkim przysługuje, a mi nie... Bo a wszystkie warunki spełniam i zaczyna się teraz tutaj szukanie, dlaczego mi nie? No i gdzie mamy się zgłaszać? Nie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, chociaż to Zakład Ubezpieczeń Społecznych tę platformę prowadzi.
Tę platformę udostępnia. Odbywa się to wszystko tak, że nasi pracownicy nie obsługują tej platformy. Wszystko jest obsługiwane automatycznie, a tam, gdzie należy szukać pomocy i z kim się kontaktować, to Polska Organizacja Turystyczna. I jeżeli Polska Organizacja Turystyczna przeprowadzi weryfikację, pozbiera wszystkie dokumenty, które stwierdzą jednoznacznie, że faktycznie takiej osobie przysługuje ten bon turystyczny, wówczas przekaże nam do nas dane i u takiej osoby pojawi się ta zakładka.
Aha, czyli czekamy na zakładkę nadal.
Tak.
Polska Organizacja Turystyczna to organizacja, do której, jak nam słuchaczka powiedziała, dodzwonienie się graniczy z cudem. Niemniej jednak innej drogi nie ma, rozumiem, tak?
Niestety tylko i wyłącznie można ewentualnie jeszcze próbować pisać maile. Czy ten kontakt będzie prostszy, trudno mi powiedzieć, ale zawsze można szukać kilku dróg rozwiązania.
Rozumiem, że to Polska Organizacja Turystyczna odpowiadała za to, żeby taki bon się wygenerował u osób, które były do tego uprawnione, to znaczy pobierały te 500+, że takie dane od kogoś pozyskali, że te dane okazały się może niepełne, a dziurawe. Czy do Państwa takie sygnały też docierają?
Docierają, ale my niestety nie jesteśmy w stanie tym ludziom pomóc i jedyne, co możemy zrobić, to tylko skierować do właściwej instytucji, która się tym zajmuje, czyli do Polskiej Organizacji Turystycznej.
Proszę Państwa, to taki mam apel do Państwa, którzy nie aktywowali swoich bonów turystycznych, bo jak słuchaczka mi tu powiedziała, jej batalia z Polską Organizacją Turystyczną trwa od stycznia, żeby taki bon na jej profilu się pojawił i żeby mogła z niego skorzystać. Więc jeżeli Państwo nie zajrzą na ten profil zaufany i nie zobaczą, czy ten bon jest, a może Państwu przysługuje i będą chcieli Państwo to zrobić w marcu 2022, kiedy to będzie już ostatni dzwonek do tego, żeby wykorzystać, może się okazać, że jest za późno.
Może warto też przypomnieć, żeby najpierw niektóre osoby założyły konto na platformie usług elektronicznych i wówczas sprawdziły, czy po założeniu faktycznie mogą ten bon aktywować. Tak jak wspominałyśmy, aktywacja bonu nie zmusza nas do tego, że my musimy już natychmiast go wykorzystać.
Po prostu go możemy, mamy w portfelu elektronicznym.
Możemy sobie poczekać i wykorzystać w dowolnej chwili, w dowolnych częściach, ale warto sprawdzić, czy faktycznie wszystko jest w porządku i czy jesteśmy posiadaczami tego bonu i czy będziemy mogli z niego skorzystać.
To teraz wracając do tego, jak wykorzystać ten bon, to co zapowiedziałam przed chwilą, to co, za granicę? Teraz się otwierają granice, kolejki pod biurami podróży, bon by się przydał bardzo.
Pewnie bardzo wiele osób chciałoby w cudownym miejscu i w cieple spędzić takie wakacje razem ze swoimi dziećmi, ale bon turystyczny to jest pomoc dla polskich rodzin i przede wszystkim
i polskich przedsiębiorców.
Dla polskich przedsiębiorców, którzy wiemy doskonale, że bardzo ucierpieli wskutek COVID-19 i to do nich są skierowane te pieniądze i ta pomoc, żeby oni mogli stanąć na nogi i służyć nam w następnych latach, więc niestety zagranica odpada.
I drugi warunek konieczny, znaczy zagranica odpada, czyli pierwszy warunek konieczny, urlop w kraju, bądź też korzystanie z innych usług turystycznych w kraju, a drugi, no to dziecko.
Zabieramy ze sobą dziecko. Oczywiście. Tak. Jeżeli nawet dziecko jest malutkie.
Miałam chytry plan, że może właśnie po tym roku na zdalnym nauczaniu z dziećmi, to ten bon turystyczny rodzicom by się przydał i by były takie wakacje od dziecka. No ale tutaj akurat wtedy chyba już we własnym zakresie i za własne zaoszczędzone pieniądze, a na bon to z dzieckiem.
Zdecydowanie. Nawet jeżeli nie płacimy za dziecko, bo dziecko jest na tyle małe, że nie pokrywamy żadnych kosztów związanych z jego pobytem, to i tak musimy dziecko zabrać ze sobą.
A to dziecko, które się właśnie rodzi bądź urodziło, to też mu ten bon przysługuje?
Jeżeli oczywiście będzie przysługiwało świadczenie bądź dodatek wychowawczy, jak najbardziej.
Do tego tak. 2022 marca.
Oczywiście.
Dobrze. Na co możemy wydać te pieniądze? Na noclegi? Wiem.
Niekoniecznie. Nie. Już teraz od tego roku nie musi być w skład usługi wliczony nocleg. Przedtem niestety obowiązkowo musiał być nocleg, a teraz już nie. Możemy wybrać się na wycieczkę autokarową. Autokar to będzie jedna usługa i dajmy na to zwiedzanie jakichś szlaków górskich. To jest druga usługa.
Przewodnik
bez noclegu i to już są dwie usługi. I oczywiście korzystamy z bonu turystycznego.
Czy przedsiębiorcę możemy sobie wybrać dowolnie? Czy musimy go też wybrać z jakiejś listy?
No przedsiębiorcy zgłaszają się w coraz większej ilości do tego, żeby jednak ta płatność odbywała się bonem. I w tej chwili już mamy ponad 24 tysiące takich zarejestrowanych w POCie przedsiębiorców, którzy świadczą swoje usługi, gdzie można płatności dokonywać bonem turystycznym.
Więc to wybór... ta Polska Organizacja Turystyczna.
Tak. I więc wybór jest naprawdę bardzo szeroki. W samym województwie podlaskim takich przedsiębiorców mamy 417, więc nawet w naszym regionie możemy też wybrać na pewno ciekawe i atrakcyjne pobyty.
Ta cała płatność odbywa się oczywiście bezgotówkowo, prawda? Bon tak. Nie jest namacalny, w sensie nie jest to kawałek gotówki. Też na gotówkę go nie wymienimy. Przedsiębiorca też nam nie wypłaci pieniędzy z bonu turystycznego,
reszty nie wyda.
Czy my musimy wcześniej poinformować, że będziemy chcieli z takiego bonu skorzystać? Czy możemy zaskoczyć przedsiębiorcę na miejscu?
Jeżeli przedsiębiorca jest zgłoszony w Polskiej Organizacji Turystycznej, że przyjmuje płatności bonem, to my wówczas rezerwując dany pobyt wskazujemy, że część płatności, czy też cała płatność odbędzie się bonem turystycznym i wówczas już cała procedura przebiega tak, jak powinna przebiegać przy opłacie bonem, czyli podajemy 16-cyfrowy kod i ten przedsiębiorca zdejmuje tą kwotę, którą my wskażemy.
Można to w częściach, tak jak mówiłyśmy tutaj, można nawet drobne kwoty, można powiedzieć, jaką część opłaty za usługę chcemy z bonu, a część na przykład zapłacić gotówką bądź z innych naszych środków. O oszustwach nie będziemy dzisiaj mówić, chociaż się zdarzają pewnie i próby też, to uczulamy Państwa na coś takiego, żeby jednak...
Na sprzedawanie i kupowanie bonów przede wszystkim, bo tego niestety nie można zrobić. Bonu nie można wymienić na gotówkę, na żadne inne środki płatnicze, nie można go sprzedać, więc korzystają tylko te osoby, które są do niego uprawnione.
Ja bym tutaj jeszcze też podkreśliła to, że udostępnianie własnych danych może się dla nas skończyć dość nieciekawie. Możemy rzeczywiście mieć korzyść w postaci gotówki za bon, ale potem się okaże, że to kosztowało nas dużo więcej, bo utraciliśmy w chociażby to, co mieliśmy na tym koncie, PUE, wszystkie informacje, które żeśmy tam podali temu czy komuś, komu to sprzedaliśmy, mogą być dużo, dużo droższe. To przypomnijmy te terminy. I jeszcze raz, ja jednak bym zakończyła apelem. Wejdźmy na tę zakładkę, wejdźmy na swój profil, sprawdźmy, czy mamy, aby na pewno ten bon turystyczny, jeżeli polski bon turystyczny, jeżeli mamy do niego uprawnienia. Jeśli nie, interweniujmy, mamy na to jeszcze trochę czasu. No i cóż, aktywujmy i trzymajmy, albo aktywujmy i korzystajmy do 2020...
Do 31 marca 2022 roku, co wcale nie oznacza, że ta usługa musi być zrealizowana do tej daty. Możemy zapłacić maksymalnie ostatniego dnia 31 marca 2022 roku, a skorzystać z jakiegoś pobytu, wyjazdu, wycieczki, czegokolwiek, co nam akurat będzie atrakcyjne, po tej dacie, czyli w przyszłym roku na wakacje.
Ale myślę, że można już i w tym wykorzystać, proszę Państwa. Pieniądz 500 zł, no inflację mamy trochę, więc co to 500 zł w tym roku, a co będzie w przyszłym roku, to nie wiemy. A w tym jeszcze wiemy, że można akurat za 500 zł, no chociażby dwa noclegi z dwójką dzieci, gdzieś tam znaleźć. To proszę Państwa, bardzo prosta historia. Aktywujemy, sprawdzamy, korzystamy z tego słońca, z tej pogody, z bonu turystycznego. Wyjeżdżajmy na wakacje. Chociażby tutaj blisko, niedaleko też znajdziemy takich przedsiębiorców, u których możemy zapłacić. To jest oczywiście na jakiejś stronie dostępne, prawda? Ta cała lista.
Cały wykaz wszystkich przedsiębiorstw turystycznych, które oferują swoje usługi, gdzie można zapłacić bonem, jest oczywiście dostępna na stronie bonturystyczny.polskatravel.pl.
Dziękuję serdecznie. Zachęcamy Państwa do korzystania z bonów, ci, którzy mogą. A moimi gośćmi były dziś pani Urszula Krętowska, główny specjalista w Wydziale Obsługi Klienta Białostockiego ZUS-u i pani Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny podlaskiego ZUS-u. Serdecznie dziękuję. Audycja Masz Prawo za tydzień. Za tydzień porozmawiamy o spisie powszechnym. Tu też mamy trochę czasu, ale też nie warto tego odkładać. Do usłyszenia mówi Dorota Niebrzydowska. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok Marcin Kozłowski przywita się z Państwem.